Rzuty za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie fanów zielonogórskiej koszykówki i Zastalu NEI BC Zielona Góra. Dzisiaj w tym programie mieliśmy głównie rozmawiać o meczu Zastalu z Parmą Perm w lidze VTB, no ale jak wiecie doskonale, tego meczu z Parmą Perm nie było. Ten mecz został odwołany w związku z tym, że w drużynie z Permu wykryto zawodników z koronawirusem. W każdym razie Zastal, jak wiecie, w minioną sobotę grał w Niżnym Nowgorodzie pierwsze z dwóch spotkań zaplanowanych na ten tydzień właśnie w lidze VTB. W tym Niżnym grał, wsiadł do samolotu i poleciał do Moskwy, no ale podczas przesiadki w Moskwie okazało się ostatecznie, że nie może, nie ma potrzeby lecieć do Permu. Zresztą o tej całej podróży Zastalu, o tym powrocie, o tym nagłym, o tej nagłej informacji o tym, że nie ma po co lecieć do Permu, dzisiaj też sobie szerzej porozmawiamy. Natomiast jako, że o Permie mówić nie będziemy, to powiemy sobie o tym pierwszym spotkaniu z Niżnym Nowgorodem i jeszcze wrócimy do meczu Zastalu NEI BC Zielona Góra z Polskim Cukrem Toruń. Bo to są dwa spotkania, jeszcze takiej sytuacji się chyba nie spodziewaliśmy, to są dwa spotkania, które to z rzędu przegrał Zastal. Nie spodziewaliśmy się chyba przede wszystkim porażki z Polskim Cukrem w Toruniu. Wydawało się, że w polskiej lidze Zastal jest nietykalny dla wszelkich drużyn, na razie przynajmniej, że ma taką formę, że nikt nie jest w stanie dotknąć drużyny Żana Tabaka, a tutaj okazało się, że jednak może być inaczej i 94-88 w zeszłym tygodniu Polski Cukier Toruń pokonał naszą drużynę. Potem był mecz w Niżnym, 100-93 Niżny Nowgorod wygrał z naszą drużyną i w tych dwóch meczach rzucało się to, że no słaba w obronie gra po prostu Zastal, zresztą widać to po numerkach, po liczbach, 94 punkty w jednym meczu stracone, w drugim 100 punktów. Porozmawiajmy o tych dwóch spotkaniach w sumie w tej chwili. Najpierw będziemy rozmawiali z jednym z naszych zawodników, Jenisem Brzinsem. No, on meczu w Niżnym Nowgorodzie na pewno nie zaliczy do udanych, bo tam nie trafił żadnego rzutu. W Cukrze w Toruniu było troszeczkę lepiej, ale też nie był to u Łotysza występ idealny. A dlaczego tak było? Co się dzieje z Zastalem? Oto co mówił mi po meczu w Niżnym Nowgorodzie w rozmowie telefonicznej.
No rzeczywiście, te nasze podróże mogą wykańczać, ale jesteśmy zawodowcami, wiedzieliśmy na co się piszemy i myślę, że każdy był przygotowany na taki wysiłek. Chociaż faktycznie, że te loty, przesiadki każdego potrafią zmęczyć, ale wydaje mi się, że ta pierwsza podróż do Sankt Petersburga i Krasnodaru, a potem droga powrotna, mogły być chyba nawet cięższe niż to, co teraz mieliśmy. Jeśli chodzi o mecz z Niżnym Nowgorodem, to sprawa jest prosta. Nie graliśmy dobrze, zwłaszcza w obronie. Widać to po wyniku. Nie możemy tracić w meczu 100 punktów. I to był powód porażki. Nie graliśmy tak, jak to było założone, jak powinniśmy zawsze grać. Pewnie, że wygraliśmy pierwszą kwartę, po drugiej był remis, ale już było niedobrze, bo daliśmy im rzucić prawie 50 punktów w tej pierwszej połowie. No, to jest za dużo, jeżeli chce się wygrać na wyjeździe. Oni byli u siebie, sporo trafili, zwłaszcza w drugiej kwarcie. Potem poszli za ciosem, trafili sporo trójek. Poczuli się pewnie. Fani zaczęli być głośni, mimo że oczywiście było ich mniej niż zwykle. No ale tak naprawdę to my im pomogliśmy, to my daliśmy im pewność siebie poprzez tą naszą słabą grę, zwłaszcza w obronie. Co do mnie, to muszę przyznać, że ten mecz w Niżnym to nie był mój mecz, to nie był mój wieczór. Cały czas staram się odnaleźć na trójce po tym, jak wcześniej więcej grałem jako czwórka. Teraz mam inną rolę jako niski skrzydłowy, muszę grać inaczej i na razie szukam swojego sposobu na tę pozycję. Na razie nie gram najlepiej. No w Niżnym nie było dobrze. Może też zgubiłem trochę pewności siebie po ostatnim meczu, tym przegranym w kraju, ale każda kolejna gra to nowa szansa i spróbuję ją wykorzystać. Ten mecz natomiast nie był mój, to prawda. Pytasz jeszcze o ten wcześniejszy mecz właśnie z Toruniem. To sytuacja właściwie trochę podobna do Rosji, bo przecież daliśmy to my im się rozpędzić. Pozwoliliśmy im nabrać pewności siebie, mieli czyste pozycje do rzutów za trzy, no i sporo ich natrafiali. Jak grasz w domu, złapiesz rytm i trafisz kilka takich trudnych, ważnych rzutów, a masz za sobą też szalonych fanów, no to zaczyna ci iść. I taki zespół trudno zatrzymać. Trudno się w takich warunkach gra. Toruń trafiał trójki, my nie graliśmy dobrze w defensywie. Mecz był w każdym razie zacięty, ale my spudłowaliśmy kilka ważnych rzutów w ważnych momentach. No i poszło. Oni z kolei mają naprawdę dobrą drużynę. Zobacz, mają dwóch świetnych reprezentantów Polski. Mają też trzech, czterech niezłych Amerykanów. I myślę, że będą szli w górę. górę i myślę, że zameldują się w końcu w
play-off.
To zawodnik za Stalą NABC Zielonogóra, Janis Berdzins, a teraz porozmawiamy sobie z ekspertem zielonogórskim, trenerem koszykówki Markiem Hossą. Zapytałem go dzisiaj rano, czy te dwa przegrane mecze, jak się weźmie je w sumie razem, łącznie oceni. Oceni grę, a Marek oglądał obydwa te spotkania uważnie. Czy można powiedzieć, że jakiś taki sygnał ostrzegawczy się zapala dla Zastalu? Do tej pory wszystko fajnie w Polsce, wszystko może nie do końca gładko szło, bo nie wszystkie mecze gładko Zastal wygrywał, tam gdzieś tam się musiał pomęczyć, gdzie niegdzie. Natomiast czy to jest jakiś sygnał ostrzegawczy, że coś jednak może nie idzie w dobrym kierunku? Czy jakaś tak zwana czerwona lampka się zapala?
Nie, zdecydowanie myślę, że nie, że żadna lampka się nie zapala, że ta drużyna według mojej opinii grała przynajmniej na razie aż nad to, co ma możliwości personalne. Skróciła się rotacja tutaj w naszej drużynie. Wypadł jeden zawodnik, nie oszukujmy się, że ta rotacja została zaniżona do w zasadzie 8. I tu bym poszukiwał tego problemu. Nie jest to drużyna, która będzie miażdżyła wszystkich. I w polskiej lidze, tak prawdę mówiąc, to no może nie czekałem, ale tak sądziłem, że tylko kwestia czasu i któryś z meczów się trafi troszkę słabszy. Przegraliśmy w Toruniu, który wcześniej przegrywał mecz za meczem, ale to nie jest słaba drużyna, bo trzeba pamiętać, że trzon drużyny, czyli Damian Kulik i Aaron Cel, pozostali w tej drużynie. Dokoptowanych zostało kilku Amerykanów, którzy gdzieś już w Europie grali i przegraliśmy ten mecz, a żadna lampka według mnie się nie zapaliła i trzeba spokojnie do tego podejść.
A co w tym Toruniu w takim razie się według ciebie wydarzyło? Bo polski cukier grał swoją spokojną koszykówkę. To nie był jakiś ganiający, to nie jest w ogóle jakiś taki ganiający zespół, biegający z nie wiadomo jaką prędkością. Obi Trotter, zresztą ich główny rozgrywający, 36 lat. Kulik i Cel, wiadomo, szanowani koszykarze, dobrzy koszykarze, ale to też nie są jacyś biegacze, a Zastal to zawsze jednak ta tabakowa filozofia, czyli jak najszybciej biegać, jak najlepiej bronić i zderzają się takie zespoły i jednak ten taki spokojny, wolny wygrywa.
Czyli spokojny i wolny to bym tak nie rzekł. Pomimo tego, że w drużynie Jarosława Zawadki jest kilku doświadczonych zawodników, to ta drużyna aż tak wolno nie grała, bo sam wynik, który się zakończy 94-78, wskazuje, że tam troszeczkę tych strzelb jest. No a u nas co? U nas po prostu ta obrona nie zafunkcjonowała. Ten taki znak firmowy moim zdaniem od dwóch meczy wygląda pod tym względem właśnie słabiej, bo tracimy ponad 90 punktów, a w jednym nawet 100 w Rosji. To źle świadczy o obronie. Dziwi mnie sytuacja, że nagle Filip Put, który jest silnym zawodnikiem i moim zdaniem dużo dawał w obronie, wylatuje z tej już zaniżonej rotacji i gra po 3 minuty lub nawet kilkadziesiąt sekund, o ile się nie mylę, w którymś z meczów. I moim zdaniem ta obrona nie zafunkcjonowała. Marcel Ponitka widzę, że bardzo zajeżdża się w meczach w obronie, daje z siebie, nie wiem, chyba 120% w tej obronie. No i nagle się okazuje, że w momencie, kiedy ma wyłączyć Obi Trottera i wszystkie siły idą w tym kierunku, to w ataku nie daje nam nic, a jest niezbędny, no bo w Toruniu, o ile się nie mylę, chyba nie trafił żadnego rzutu z gry, także...
Tak, zdecydowanie.
Tu tego brakowało, a tak jak mówię, Filip Put, mam tu w tej chwili przed sobą, Filip Put zagrał 3 minuty, to moim zdaniem zawodnik przez 3 minuty no to za wiele pokazać nie może. Widzę te dwie zbiórki i to tyle, a to jest naprawdę silny chłop. I uważam, że w obronie gdzieś tam te swoje dorzuciłby.
No dobra, a możesz powiedzieć spróbować po ludzku, że tak powiem, nie waszym fachowym trenerskim słownictwem.
Ale staram się tego nie robić.
Nie, ale po ludzku mimo wszystko powiedzieć, o co chodzi z tą słabszą obroną. Ja pytałem Tabaka po tym meczu w Rosji już, o co chodzi z tą obroną i w jednym meczu z polskim cukrem i z Niżnym Nowgorodem. On rzucił mi takim tajemniczym dosyć zdaniem. Nie dyskutowaliśmy potem o tym, bo on już musiał kończyć. Późno było, w ogóle nieważne. On rzucił takim zdaniem, że ta drużyna na ten moment nie jest mentalnie przygotowana do zasad obronnych, jakie tej drużynie proponuje. Ja trochę zgłupiałem. Będę go musiał dopytać, o co chodzi w tym zdaniu. Natomiast jak ty widzisz tą obronę? O co chodzi w tym słabszym momencie w tych dwóch meczach? Na czym polega ta gorsza obrona?
Jeżeli ktoś śledził dość mocno i ja uwielbiam słuchać, jeżeli jest możliwość, wypowiedzi trenerskich na czasach, to nasz trener użył bardzo mocnych słów w kierunku Janisa Berzinsa, w kierunku Freimanisa i w kierunku bodajże Grossela mimo wszystko dwa razy, że no nie będę powtarzał dosłownie, bo tam troszkę było takich niecenzuralnych słów. Są soft like a i dalej nie będę kończył, czyli ci gracze,
za miękko grali, delikatnie mówiąc, grali miękko jak i tu trzy kropki, tak?
No nie. Tak, i to jest widoczne, bo o ile Marcel na tej jedynce zawsze siądzie, daje z siebie 110%, to pamiętajmy, że drużyna broni w pięciu, są różnego rodzaju założenia trenerskie, oczywiście nie będziemy tu wnikać, bo tak jak ty mówisz, nie ma to sensu dla kibica, żeby w szczegóły wnikać. I jeżeli jeden, drugi gdzieś tam w tej obronie chociaż na tę sekundę lub nawet ułamki sekundy w tej chwili zaśpi, to niestety gramy w tak zwanych przewagach, czyli jeżeli, w skrócie, jeżeli Marcel przegrywa pojedynek 1-1, co się rzadko zdarza, gramy 5-4, to jest chyba dość proste. Jeżeli kolejny zawodnik przegrywa, gramy 5-3, no i jeżeli każdy nie chce dołożyć tego, nie soft, tylko hard, no to jesteśmy po prostu, przegrywamy mecze i tracimy ponad 90 punktów.
Okej, okay, a co z Rosją? Co z tym drugim meczem? Ponieważ po pierwszej kwarcie fajnie, sympatycznie, wydawało się, prowadzimy, więc jest okej. Okay. I od drugiej kwarty już się zaczęło całe zło. A tenże Tabak i zresztą zawodnicy, tam z dwoma rozmawiałem po tym meczu w Rosji, to oni mówili, że nawet mimo, że pierwsza połowa skończyła się remisem, to i tak w pierwszej połowie już źle graliśmy w obronie. Tu się sytuacja powtórzyła z defensywą z Torunia?
Ja myślę, że się powtórzyła, bo skoro Komolo wrzuca nam trójkę za trójką, a nie jest to główny gracz drużyny rosyjskiej z Nowogardu. I Ostapkowicz też rzuca nam trójkę za trójką, a trener tam dostaje praktycznie szału i w jednym, i w drugim momencie. No to dalej wracamy do tej obrony, tak? Czyli każdy musi wiedzieć, czego od niego trener wymaga. Właśnie szczególnie w tej obronie, bo tu nadrabiamy. No i nie ukrywajmy, że no się działo w tej drugiej połowie drużynie przeciwnika i tu mieliśmy, no tu nie ma na to odpowiedzi, no tak zwany dzień konia i po prostu przegrywamy mecz, ale tak jak mówię, no my nie możemy, ta drużyna moim zdaniem nie może tracić 90 punktów. Jeżeli my zatrzymamy na 75, a nawet 70 przeciwników, to myślę, że jesteśmy w stanie wygrać każdy mecz. W przypadku, kiedy tracimy 90 i więcej punktów, no to jesteśmy soft, będę to słowo powtarzał.
No to sobie z Janisem Berzinsem i Markiem Hossą o koszykówce porozmawialiśmy, a teraz będzie o szeroko pojętej logistyce. Porozmawiamy sobie z team managerem, czyli z Jakubem Lewandowskim, który opiekuje się naszą drużyną. Poza tym, że pomaga trenerowi Tabakowi, to generalnie na wyjazdach i nie tylko na wyjazdach pomaga zespołowi w zakwaterowaniu, w różnych papierach, dokumentach. Opiekuje się generalnie, jeszcze raz powtórzę, we wszystkich sprawach organizacyjnych zespołem za Stalu Enei BC Zielona Góra. Zadzwoniłem do niego i zapytałem, jak wyglądała ta cała sytuacja z powrotem do Polski, z tym, że z Niżnego Nowgorodu nasza drużyna wyleciała do Permu, a jednak do Permu nie dotarła, tylko na lotnisku w Moskwie przesiadła się i wróciła z powrotem do naszego kraju po tym, jak dostała informację, że w Parmie Perm rządzi koronawirus. Jak wyglądała ta sytuacja, że musieliście się cofnąć z Rosji i wrócić do Zielonej Góry pomiędzy meczami w Niżnym Nowgorodzie i w Permie? Kiedy was ta informacja w ogóle zastała?
Zastała nas z samego rana. Dostałem informację z drużyny z Permu, że mają podejrzenie koronawirusa, tak, że są testy w trakcie realizacji i jeżeli wyjdą wyniki pozytywne, to jest duże prawdopodobieństwo, że tak naprawdę cały zespół pójdzie na kwarantannę. No i później po prostu czekaliśmy na wyrok, tak? Czekaliśmy na tą decyzję z lokalnego sanepidu, tak?
A to było oczekiwanie w Nowgorodzie, w Moskwie, czy już w Permie?
To było oczekiwanie w trakcie lotu do Moskwy.
Aha.
I w Moskwie już dostaliśmy jasną decyzję, że nie mamy tak naprawdę po co lecieć do Permu i trzeba coś z tym faktem zrobić.
Czyli lądujecie w Moskwie, tak troszeczkę niepewni, co dalej się dzieje i w Moskwie dopiero się dowiadujecie, że trzeba wracać. Okej, okay. I niech pan powie, jak to trudne jest, żeby będąc na lotnisku w Moskwie, mając bilety do Permu, nagle wszystko obrócić w drugą stronę, przebukować bilety powrotne do Polski i to wszystko odwrócić, wajchę jakby zaciągnąć w drugą stronę. Co wy musieliście zrobić w tym momencie?
Co musieliśmy zrobić? Musieliśmy kupić zupełnie nowe bilety, tak? Bo już nie było możliwości zmiany tych biletów. Trzeba było tak naprawdę trzeba było reagować na to, co było nam dane, tak? Trzeba było sprawdzić, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o bilety lotnicze, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o hotel w Kaliningradzie, o połączenie. Trzeba było postawić cały PKS na nogi, tak, który nas wspierał cały czas w tej podróży. I trzeba było coś wykombinować. I tutaj nie ma jakiegoś schematu, wokół którego będziemy realizować to wszystko, no bo to jest sytuacja awaryjna, tak? Trzeba zobaczyć, co możemy zrobić i później krok po kroku dokoptowywać jakieś puzzle.
Okej, czyli na lotnisku w Moskwie ile musieliście czekać na samolot, który cofa was do Kaliningradu?
Około 13.30 wylądowaliśmy w Moskwie. I myślę, że około 18 już byliśmy w samolocie do Kaliningradu.
Czyli z jednej strony trochę czasu posiedzieliście na lotnisku, a z drugiej strony no w 4,5-5 godzin załatwić taki temat, to też jakieś tam chyba mimo wszystko jakiś sukces. Natomiast to jest tak, że to Jakub Lewandowski na lotnisku idzie do okienka i kupuje te bilety? Czy agencja, która wam pomaga, czy jesteście na telefonach, wisicie, czy jak to jest?
Nie ma takiej możliwości, żebym ja w dzisiejszych czasach spróbował zrobić cokolwiek z grupą 16-osobową wymieszanych pochodzeń ludzi i skombinować jakiekolwiek bilety na za dwie godziny tak naprawdę, więc mamy agencję, która nas wspiera na ten rynek wschodnioeuropejski i tak naprawdę wisiałem cały czas na telefonie przez te kilka godzin i staraliśmy się cokolwiek stworzyć z tej sytuacji. No na całe szczęście się udało, tak? Udało nam się wrócić. Różne były możliwości. Mogło być tak, że będziemy czekali w Moskwie przez jedną noc dodatkowo. Mogło być tak, że będziemy musieli polecieć jednak do Permu, tak? Bo my do ostatniej chwili czekaliśmy na oficjalną decyzję z VTB, że ten mecz się nie odbędzie, bo dopóki tej decyzji nie było, dopóki nie było decyzji sanepidu, no my tak naprawdę nie wiedzieliśmy, na czym stoimy, tak? My do końca siedzieliśmy pod bramką do wejścia na pokład samolotu do Permu i na 5 minut przed odlotem, przed zamknięciem bramki, przepraszam, poinformowaliśmy ekipę lokalną, że trzeba wyciągnąć nasze bagaże i jednak nie będziemy wchodzić do samolotu.
Jak koszykarze to przyjmują? Oni mają uśmiech na twarzach, czy raczej wściekłość, jak tak siedzą i nie wiedzą, co dalej?
Wściekłości nie było. Myślę, że wszyscy byli po prostu tym wszystkim zmęczeni. Tak? To nie była pierwsza podróż. Już powiedzmy, że ci nowi koszykarze liznęli troszeczkę tego wyjazdu rosyjskiego, zobaczyli, z czym to się je, tym bardziej, że ten wyjazd był podwójny. No nie byli zaskoczeni. Tak naprawdę każdy, kto się zdecydował na pracę w tym sezonie, zdawał sobie z tego sprawę, że to nie będzie normalny sezon, że za każdym rogiem może czyhać coś na nas i gdzieś trzeba będzie po prostu reagować. Tak? Nie ma sensu się obrażać na daną sytuację, nie ma sensu podchodzić emocjonalnie do niej, tylko trzeba reagować, trzeba być cały czas gotowy.
Jak sytuacja na lotniskach rosyjskich, czy jak jesteście na takich lotniskach rosyjskich, jako grupa z Polski, chociaż grupa mieszana polsko, chorwacko, amerykańsko, łotewska, w tym momencie zwiększona ta grupa łotewska. Czy wy tam macie problemy z przechodzeniem właśnie przez kontrole paszportowe, kontrole wizowe? Bo teoretycznie to z Polski ludzie do Rosji nie powinni być wpuszczeni. Natomiast wy macie, zdaje się, jak z kolei Janusz Jasiński mówi, jakiś specjalny glejt z ministerstwa rosyjskiego, który pozwala was przepuścić. Ale czy wy po prostu papier pokazujecie i przechodzicie? Czy tam też macie problemy? Ktoś do kogoś dzwoni, pyta i musicie czekać?
No trwa to o wiele dłużej niż jakbyśmy byli w Unii Europejskiej, tak? Bo tak naprawdę za każdym razem, kiedy podchodzimy, żeby gdzieś przez cokolwiek przejść, to dana osoba jest zaskoczona i nie wie, co z tym faktem zrobić, tak? Boi się podjąć odpowiedzialność za całą grupę, bo wiemy, co się teraz dzieje na świecie. No i zaczyna się cały proces dzwonienia do osób, które są nad daną osobą i jeszcze kolejna osoba dzwoni do następnej i my sobie czekamy i stoimy, tak? I walczymy z czasem, licząc na to, że się zmieścimy w tym czasie i że dotrzemy na pokład samolotu albo na autokar, który czeka na nas, powiedzmy, pod granicą.
Mówił Jakub Lewandowski, team manager za Stalu NIBC Zielona Góra. A teraz ostatnia, krótka, szybka rozmowa na temat, a uprośćmy sprawę, ładnie to będzie brzmiało, na temat inteligentnych koszulek, które mogą teraz nabyć kibice za Stalu NIBC Zielona Góra. Jak sam klub pisze na stronie, jako pierwsi koszykarscy kibice w Polsce, nasi kibice mogą zaopatrzyć się w koszulkę z metką z indywidualnym kodem QR połączonym z zakupionym już karnetem. Czyli generalnie chodzi o to, człowieku, kibicu, że kupujesz koszulkę, tam masz taką specjalną wszywkę, dzięki której w tej wszywce będziesz miał karnet. O, i nie będziesz musiał tego małego plasticzku nosić ze sobą. Pani dyrektor klubu Katarzyna Marciniak opowiedziała nam dzisiaj o tej koszulce inteligentnej.
Wprowadziliśmy opcję koszulki, która ma taką umieszczoną małą wszywkę i na tej wszywce znajduje się kod QR-kod, dzięki któremu karnetowicz nasz może przyjść na mecz zaopatrzony tylko w koszulkę. Nie musi mieć ze sobą plastikowej wersji karnetu, sczytuje ten QR kod i może wejść na mecz.
Czyli ktoś, kto ma karnet, teraz powinien się zgłosić gdzieś, żeby to mu ten QR kod tam na tej koszulce wpisano odpowiedni kod, czy to jest tylko dla tych, którzy nowe kupią karnety?
Nie, no to jest, oczywiście karnetów już my nie sprzedajemy, więc to jest dla tych, którzy zakupili już karnety. Na stronie A-Bilet jest taka opcja i można sobie wybrać, oczywiście też będzie ta koszulka do kupienia bez tej opcji karnetowej, natomiast zachęcamy do osoby, które chcą, mają karnet, bo to zawsze jest wygodna forma. Sama wiem, że zdarzają się osoby, które po prostu zapominają karnetu i nie trzeba później szukać, próbować jakoś tak naprawdę albo znaleźć ten jakieś zdjęcie robić, bo to też czasem ludzie przesyłają potem sobie zdjęcia. Tu mamy, jesteśmy zaopatrzeni w ten karnet. Jest to tak zrobione, że wszywka jest z jednej strony z dzikiem, więc to też nie jest, że ten QR kod nie jest na tej zewnętrznej stronie koszulki, nie jest widoczny. Odchylamy koszulkę i ona jest szczytywana. Ta wszywka jest też na tyle dobrze zrobiona, że ona nie powinno się tam z nią nic dziać, więc można prać, można ją używać przez minimum jeden sezon.
Czyli, przepraszam, ta procedura, to co człowiek powinien zrobić?
Wejść na stronę A-Bilet, tam może zamówić koszulkę i wybiera sobie oczywiście rozmiar, wybiera opcję, bo to jest opcja z karnetem i my tak naprawdę potem wewnętrznie sobie dopisujemy karnet do tego QR-kodu, więc to wszystko przygotowuje nam A-Bilet, więc oni z systemu pobierają wszystkie dane, zapisują na tym QR-kodzie, więc tak naprawdę najważniejsze to jest wejść, zamówić sobie taką koszulkę i czekać na dostawę lub potem na informację, że koszulka jest gotowa do odbioru.
Jeżeli chodzi o rozmowy w dzisiejszym programie, to już wszystko. Kończymy właściwie rzut za trzy. Jeszcze tylko powiedzmy, że jeżeli chodzi o mecze za Stal Enea i BC Zielona Góra, to najbliższe spotkanie naszej drużyny to powinno być spotkanie, które ma być rozegrane w niedzielę w Radomiu o godzinie 19:00. Zastal powinien zagrać z Hydrotrakiem Radom. Mówię, że powinien, no ponieważ wiadomo, co się dzieje, wiadomo, że COVID szaleje, wiadomo, że liczba przypadków w Polsce się zwiększa. Czekamy też na to, czy kibice będą mogli wejść i dziennikarze na ten mecz Hydrotrak Radom Zastal Enea BC Zielona Góra. Dzisiaj rząd ma ogłosić, jakie miasta w Polsce będą strefą czerwoną. Jeżeli okaże się, że Radom będzie strefą czerwoną, to kibice nie będą mogli zobaczyć tego spotkania. No, dziennikarze ze wstępnych informacji przy czerwonej strefie też raczej nie będą mogli wejść na ten mecz, no, ale będziemy się starali, nawet jeśli to będzie strefa czerwona, jakoś tam jako Radio Zielona Góra na tym spotkaniu się pojawić i transmitować dla was to spotkanie, ale to wszystko będzie zależało od odpowiednich służb. Jeśli chodzi o oba zespoły, to i w Hydrotraku Radom, i w Zastalu Zielona Góra mamy koszykarzy, niewielką ilość, ale koszykarzy jednak lekko podziębionych z objawami grypopodobnymi, w związku z tym, żeby dmuchać na zimne, to tacy koszykarze odsyłani są do domu i obaj trenerzy, i Robert Witka, i Jean Tabak w tej chwili nie mają pełnych składów na treningach, no ale miejmy nadzieję, że testy na koronawirusa wyjdą negatywnie i nie będziemy mieli żadnych COVID-zakażonych zawodników w żadnym z tych zespołów. Obserwujcie uważnie informacje, czy ten mecz będzie z kibicami, czy bez kibiców, czy będzie transmisja u nas, czy nie. Jeśli będzie taka możliwość, to dla was będziemy transmitowali oczywiście to spotkanie z hali w Radomiu w niedzielę o 19:00. Dziękuję serdecznie, Jacek Białogłowy, to był Rzut za 3.
Rzut za 3. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM. We'll be right back.